Ludzie i pieniądze.
Zbliża się ważny termin dotyczący dyrektywy NIS-2. Co zarządy firmy o tym wiedzą? Czy są przygotowane? Do rządowego projektu ustawy wrócą przepisy dotyczące uprawnień samorządów w sprawie najmu krótkoterminowego. A Polska po raz pierwszy przy stole G20. Jakie z tego dla nas wartości dodane? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Rafał Dadej, prezes Ramoco Consultants, Mikołaj Lipiński, członek zarządu Bit Defender Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Zanim o dyrektywie NIS, jutro w Sejmie głosowanie nad odrzuceniem weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. No i chciałam panów podpytać, czy w obecnej sytuacji, kiedy sprawa afery Zonda Krypto ma charakter rozwojowy, mówiąc delikatnie, codziennie coraz więcej się dowiadujemy, a zamieszany jest w nią nawet znany inwestor Rafał Zaorski, który dla wielu młodych ludzi był inwestycyjnym autorytetem, a z nagrań wynika, że mógł sprzeniewierzyć miliony złotych należących do klientów. Czy w tej sytuacji jest większe prawdopodobieństwo, że Sejmowi uda się odrzucić prezydenckie weto do ustawy o prezydenckie trzy weta właściwie, nie? No ale to ostatnie weto do ustawy o kryptowalutach?
Ja bym powiedział, że prawdopodobieństwo jest większe,
Mikołaj
ale
Lipiński.
Nadal się nie uda. Ja usłyszałem, że to jest afera PiSu, obecnego rządu, prezydenta, także wydaje mi się, ta ustawa chyba jakby nie różni się zbyt wiele od poprzednich, więc to weto też oznacza, że odrzucenie tego weta oznaczałoby, że przyznają się trochę do błędu poprzednio odrzucający to weto, więc ja nie uważam, żeby cokolwiek się zmieniło.
Mm-hmm. Rafał Dadej?
No jestem podobnego zdania, to znaczy ta afera już stała się narzędziem politycznym. Wiele osób chyba już zapomniało, jeżeli w ogóle zgłębiło temat, to już zapomniało, o co w tym wszystkim chodzi. Bardziej teraz na ten plan pierwszy wyłania się ten aspekt polityczny, kto za to może odpowiadać. Trochę tak jak w innych wszystkich aferach takich z piramidami finansowymi, z jakimiś rzeczami, które, przed którymi niby państwo nie obroniło obywateli. I tu mamy tutaj podobny przypadek, czyli po prostu stało się to narzędziem politycznym. Więc tutaj zgoda.
To ja tylko przypomnę, że w tle tej afery podejrzenia prania brudnych pieniędzy, oszustwa, pośrednie finansowanie polityków, udział rosyjskich służb, no i chyba wystarczy.
Znaczy myśmy tutaj też przed programem rozmawiali, że pojawią się kolejne rzeczy. Nawet jeżeli wprowadzimy regulacje i narzędzia, to za chwilę pojawi się kolejna rzecz, w którą Polacy zainwestują, tak jak zainwestowali w Amber Gold, tak jak firmy próbowały gdzieś tam podnieść swoje finanse
przy opcjach walutowymi,
więc to będą nowe narzędzia.
No właśnie, a ja chciałam zapytać, czy jest szansa, panów zdaniem, że cała ta sprawa jakoś podniesie świadomość inwestycyjną Polaków, bo ja nie ukrywam, że i często przypominam też tutaj, mówię o tym w audycji, że zanim wybuchła afera związana z Zondą Krypto, naprawdę miałam pospolite ruszenie różnego rodzaju lobbystów od kryptowalut, którzy usiłowali przekonać mnie, że trzeba mówić więcej na temat inwestowania w kryptowaluty, bo to jest fantastyczny, rewelacyjny sposób na zarobek, a w ogóle kryptowaluty są, tu ich cytuję, bo tak nie uważam, dobre i tak dalej. I rzeczywiście tych natłoku informacji, które do mnie wysyłano, telefonów, gdzie ludzie dzwonili i chcieli właśnie poopowiadać o tym, było bardzo dużo. A że ja mam bardzo sceptyczny stosunek do wielu takich rzeczy, no to raczej tłumaczyliśmy, na ile to jest niebezpieczne, niż że należałoby w to inwestować. Nie, tak, tak w tej audycji nigdy nie będzie. Więc dlatego pytam, czy tutaj przy okazji właśnie tej afery no, ludzie jakoś zaczną myśleć, zanim w cokolwiek zainwestują oszczędności życia, ba, to nie tylko oszczędności życia, tylko często też kredyty brane po to, żeby szybko zarobić.
Ja brutalnie powiem, że nie. Uważam, że absolutnie nic nie zmieni. Wręcz przeciwnie, w dobie sztucznej inteligencji i wszechobecnych social mediów i rolek poziom edukacji finansowej w naszym kraju jest na wybitnie niskim poziomie. Uczymy się edukacji finansów z 30-sekundowych rolek od ekspertów. Rozmawialiśmy dzisiaj o rynku nieruchomości w Hiszpanii, o kryptowalutach, o tym, jak szybko zarobić duże pieniądze. Proszę Państwa, zysk, jakieś oprocentowanie wiąże się z ryzykiem. Im większe potencjalne zyski, tym większe potencjalne ryzyko. To jest proste, jak już nie będę mówił co. I tyle. Ja trochę żałuję, że nie uczymy dzieciaków naprawdę od, nie wiem, czwartej klasy szkoły podstawowej na lekcjach, nie wiem, przedsiębiorczości. Na matematyce też mogły być zadania odnośnie liczenia oprocentowania, a nie całki, które są oderwane od czegokolwiek. Tylko uczmy na konkretnych przykładach. I
tego, co jest potrzebne w życiu.
No i tyle. No, nie wiem, swoją rolę pewnie ma do wykonania NBP i masa innych instytucji. NBP wydawał pieniądze na promocję prezesa Glapińskiego, a nie na edukację finansową ludzi. I tak dalej, i tak dalej. Tak możemy mnożyć, a jak pojawia się w social mediach przy nakładach dużych reklamowych jakiś ekspert od kryptowalut, obiecuje duże pieniądze i jeszcze w sposób nielegalny, ale wykorzysta do tego wizerunki znanych osób, to ludzie wpłacają pieniądze. Sorry za to, że jestem brutalny, ale to tak jest.
A jeszcze pół biedy, kiedy wpłacają własne pieniądze, gorzej jak zaciągają kredyty z tej okazji.
Obawiam się, że program może stać się nudny, bo się cały czas zgadzamy. Ale znaczy,
ważne rzeczy tutaj mówimy.
Nie zmieni to. To, co powiedziałem wcześniej. Pojawią się kolejne mechanizmy, które będą się wydawały idealne. Ekonomia tak na dobrą sprawę jest brutalna. Jeżeli ktoś zarabia, to kto inny traci. Mówię tutaj o takim, można powiedzieć, hazardzie. Czy to mówimy o rynku Forex, gdzie tak na dobrą sprawę ponad 90% inwestorów traci. I to są dane sztywne i tego żadne AI, żadne jakieś stymulatory informatyczne tego po prostu nie zmienią. Więc, a też jeszcze dochodzi inny czynnik, że zarabianie czy inwestowanie w coś, co przynosi kilka procent rocznie, jest passé. O dziwo, nieruchomości nie są passé, chociaż realnie netto, jak ktoś policzy, to myślę, że bardzo dobrze, jeśli na takim normalnym wynajmie zarabia kilka procent netto rocznie. Oczywiście dochodzi wzrost wartości samej nieruchomości, ale na to Polacy się godzą, no bo jesteśmy przyzwyczajeni do murów. Natomiast we wszystkich innych przypadkach zarabianie 8 czy nawet 10% jest passé, bo każdy powie, że tam inni zarabiają 20, a ten zarabia 30, a jak mi ktoś powie, że można 50%, no to jest ciekawy zarobek, a inni to frajerzy. Brutalnie powiem, ale no, tak wygląda rynek i niestety ta edukacja, tutaj też się zgodzę, jest na niskim poziomie od takiego od maleńkości. Jak to moja babcia mówiła.
No właśnie. I potem, jak tej edukacji nie ma, to na koniec kłócimy się o pieniądze, to o tym też porozmawiamy, jeśli zdążymy.
Bo ja też nie chcę, bo nie będę mówił o inwestowaniu jako ekspert, ale to też nie jest tak, że inwestycja w kryptowaluty w ogóle na nie. No bo wiele osób inwestuje i też nie możemy im tego zabronić, ale kwestia jest, ile na to poświęcamy ze swoich wolnych środków. Bo jeżeli traktujemy to tak, jak wiele osób, nie wiem, stawia w lotto czy korzysta z STS-u, tak możemy podchodzić do kryptowalut. Jeżeli to jest jakiś ułamek naszych wolnych środków, to okej. Okay. Możemy się z tego edukować, możemy zobaczyć, jak rynek działa, ale jeżeli ktoś już zaciąga kredyt albo przeznacza wszystkie wolne środki albo spienięża inne aktywa, żeby w to wejść, no to już jest hazard bardzo ryzykowny.
To jednym zdaniem, nie rozumiesz, nie inwestuj.
No mniej więcej.
I tak kończymy ten temat. Kolejny zaczniemy po przerwie, bo właściwie teraz już mamy mało czasu, to nam się nie opłaca. Rafał Dadej, Mikołaj Lipiński, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Rafał Dadej, prezes Ramoco Consultants, Mikołaj Lipiński, członek zarządu Bitdefender Polska. I zmieniamy temat. Zbliża się ważny termin dotyczący dyrektywy NIS-2. I okazuje się, że ponad połowa badanych firm, 57%, nie sprawdziła jeszcze, czy ich przedsiębiorstwo faktycznie podlega ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Ta ustawa wprowadza w życie unijną dyrektywę właśnie NIS-2. Wynika z raportu Black Partners i Bitdefender Polska. Dyrektywa NIS-2, tutaj wyjaśnienie dla słuchaczy, to unijne przepisy, których głównym celem jest ujednolicenie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii Europejskiej. U nas ustawa wprowadza osobistą odpowiedzialność członków zarządów i osób kierujących firmami. No i te firmy mają czas do 3 października, aby wpisać się do specjalnego wykazu. Większość tego jeszcze nie zrobiła. No i do autora raportu, jaki wyłania się obraz z tego raportu. Czy powinniśmy zacząć się bać?
Trochę powinniśmy zacząć się bać.
Mikołaj
ja nawet
Lipiński.
Bym nie powiedział, że największym problemem, który gdzieś tam spotkaliśmy, jest to, że firmy się jeszcze nie wpisały, tylko to, że większość firm słyszała w ogóle o NIS-2, natomiast nie mają o tym żadnej wiedzy. Albo inaczej, myślą, że mają wiedzę, ale jak już później sprawdzaliśmy w konkretnych pytaniach, czy coś wiedzą, to okazuje się, że niekoniecznie. I trochę tak, żeby też prostym językiem wytłumaczyć słuchaczom, to nie jest jakby kolejna ustawa, która ma coś tam wprowadzać, jakieś cyberochrony i tak dalej. Natomiast proszę Państwa, jesteśmy w takiej stanie wojny hybrydowej, no w zakresie cybernetycznym na pewno. Mamy całą masę firm, które są z punktu widzenia państwa krytyczne. Lotniska, codziennie latamy gdzieś tam samolotami, tak? Porty, wodociągi, kanalizacja, gaz, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego, banki, telekomy, całą masę różnego rodzaju instytucji i one muszą zacząć się bardziej chronić w zakresie ochrony cybernetycznej. No bo wyobraźmy sobie, już mieliśmy takie przykłady, że nagle stają wszystkie szpitale w Polsce na 3 dni. No to proszę sobie wyobrazić skalę, tak? Albo stają wodociągi, albo nagle nie działają 2 ogromne banki przez kilka dni.
Czy stacje benzynowe.
Znaczy mamy taki chaos, gdzie wejście 5 czołgów to jest naprawdę małe piwo trochę przy tym. I ta ustawa wprowadza to, że za cyberbezpieczeństwo nie mają być już odpowiedzialne tylko działy IT, wiadomo, takie geeki internetowe, które gdzieś tam sobie siedzą w ciemnej piwnicy i to robią, tylko są za to odpowiedzialne zarządy. Bardzo osobiście, znaczy to członkowie zarządu będą płacić kary, jak tego nie zrobią. I nie jak tylko będzie jakiś incydent, tylko po prostu jak tego się nie zaudytują, nie będą mieli procedur i zabezpieczeń. A te zarządy wiedzą o tym, że jest coś takiego, słyszeli, że gdzieś w jakimś kościele coś biją dzwony, natomiast na koniec dnia nie do końca wiedzą, co z tym zrobić, a czas tyka, incydenty są. No, my mamy dane jako Bitdefender z centrali, no to wzrost incydentów rok do roku to jest 600%. Na mniejsze firmy i na duże firmy. I tak jak kiedyś firmy czy ludzie mieli zwykłe antywirusy, dzisiaj zwykły antywirus już nie wystarcza. Sorry.
No i dlaczego jest tak niska świadomość wśród firm, wśród zarządów firm, czy to wynika z naszej mentalności polskiej, że my to, no jak trzeba, to już na ostatnią chwilę zrobimy, za 5-12 zdążymy, a czy my to po prostu lekceważymy?
Ja zacznę od takiego stwierdzenia, że tutaj przy tego typu sytuacjach widać dobrą stronę Unii Europejskiej, bo to jest dyrektywa, którą Polska wprowadza w ślad za dyrektywami unijnymi i rzeczywiście
tam
uważam...
Tam od 4 lat działa,
tak,
już właściwie
i uważam,
wszędzie.
Że to jest bardzo dobry krok. Natomiast odpowiadając na pytanie, dlaczego? Być może dlatego, że dotyczy to bardzo małej ilości firm, jeżeli weźmiemy taki współczynnik procentowy. Ja tutaj się w ogóle, to nie jest tak, że chcę zacząć polemikę, bo zgadzam się, że w ogóle jest to bardzo ważne. Zresztą nasza firma robi też takie sprawdzenia pod kątem prawnym, czy firma kwalifikuje się, albo czy w ogóle jest w kręgu interesariuszy NIS-u, bo mówimy o dwóch grupach firm. Pierwsza to ta, która, te, które muszą się znaleźć w rejestrze, natomiast druga, no to są wszystkie
ich
firmy, które nawet nie ci, bo też jest drugi krąg, który też się tam musi znaleźć, ale sporo małych firm, które gdzieś tam współpracuje i są dostawcami różnych rzeczy, albo będą, albo chcą być. Natomiast to dotyczy około 30 tysięcy chyba firm.
38, tak? Jakby jasne.
Około 40 tysięcy firm przy, uwaga, prawie 3 milionach przedsiębiorstw w Polsce. Czyli mówimy o, tak na dobrą sprawę, ułamku procenta. I być może, a jeszcze inna rzecz jest taka, że z tych 40 tysięcy pewnie, nie wiem, 70% to publiczne spółki.
Tak, 20 parę tysięcy to są spółki publiczne, ale też jednostki samorządu terytorialnego.
A przedsiębiorstw prywatnych, czyli komercyjnych, no to jest kilkanaście tysięcy. Więc być może z tego to wynika, że no nie dotyczy to tych 3 milionów, bo wtedy byłoby wszędzie głośno i generalnie na wszystkich reklamach by wyskakiwało, że coś z tym zrób, bo za chwilę będzie za późno. Natomiast tu jest stosunkowo, wydaje się, że mała liczba, więc ludzie mówią albo sobie nie do końca zdają sprawę, że są w tym kręgu, bo gdzieś to było za mało nagłośnione. Bo tak jak dzisiaj rozmawiamy w audycji, no myślę, że bardzo mało osób kojarzy w ogóle, o co chodzi z tą dyrektywą.
I nie muszą
wiedzieć, tak, ale dowiedzą się w momencie, kiedy będzie taki problem, o którym tutaj kolega wspomniał, czyli ataku cybernetycznym na jakąś krytyczną infrastrukturę. Jak komuś zabraknie wody, jak ktoś nie będzie mógł zrobić badań, nie będzie można przeprowadzić operacji. I to są prawdziwe dramaty, z którymi możemy mieć do czynienia, bo w tej chwili te cyberataki nie dotyczą szantażu. Tak, zablokujemy ci
i chcemy za to pieniądze.
Tylko tak pieniądze. Jak powiedzieliśmy, jesteśmy w stanie wojny hybrydowej i to są działania, które mają osłabić strukturę państwa.
Ale to, jakby to też nie jest tak, że tylko te duże firmy. Proszę państwa, w którym mieście mamy, nie wiem, port lotniczy, mamy kilka portów, tak? No to, nie wiem, jeżeli mamy agencję ochrony, która ochrania te porty, czy ochrania lotniska, tak samo podlegają, tak? Jeżeli mamy firmę, która, nie wiem, sprząta płyty lotniska, tak samo. Jeżeli mamy firmę transportową, która jakoś świadczy usługi dla portów w Gdyni czy w Gdańsku, tak samo podlega pod to.
I ci,
tak?
którzy dostarczają oprogramowanie,
dokładnie,
uaktualnienia
tak samo,
do
tak,
tego
absolutnie
oprogramowania.
Tak. Jeżeli mamy na przykład program księgowy, który jest w porcie, czy w jakiejkolwiek instytucji, która jest krytyczna i tych podmiotów mamy tam pewnie paręnaście tysięcy maksymalnie, tak samo pod to podlegają. Więc jakby myślę, że to jest problem, że cała ta masa firm dookoła, trochę powiedziałeś, tych kooperantów, no oni nie działają, jakby nie wiedzą o tym.
I nie? Tutaj jedna ważna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. To nie jest dyrektywa, która ma nas uchronić, bo to jest trochę tak, jakbyśmy wprowadzili dyrektywę, że teraz nie będziemy chorować na nowotwory. Będziemy. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. I te ataki będą i część z nich będzie skuteczna. Ale musimy wiedzieć, przede wszystkim te przedsiębiorstwa muszą wiedzieć, co w takim wypadku zrobić, jak się zachować. Oczywiście inną rzeczą jest to, że trzeba być przygotowanym, w sensie zabezpieczonym, ale z drugiej strony my musimy wiedzieć, jak działać. Trochę to jest tak, jak z przepisami przeciwpożarowymi. My musimy założyć, że jakiś incydent, to może nie być pożar wielki, ale musimy wiedzieć, co zrobić, jeżeli ten pożar wykryjemy, jeżeli co zrobić, żeby go zławić w zarodku. Tak? Mieliśmy nie dalej, jak kilka dni temu, wielki pożar tutaj na terenie Trójmiasta. Może firma niekrytyczna, ale zobaczmy, ile firm obok ucierpiało. Więc musimy mieć świadomość, co zrobić, jeżeli coś takiego się wydarzy. I to jest główny taki impact, który niesie ze sobą ta dyrektywa.
No to teraz może trochę wątpliwości zasialiśmy w umysłach wielu przedsiębiorców, którzy w ogóle o tym nie myśleli. To co oni mają teraz zrobić? Jak sprawdzić, czy powinni się ubiegać o certyfikat NIS 2, czy powinni się wpisać na tą listę firm ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa cybernetycznego państwa?
Ja bym powiedział, że pierwsze co, to chyba niech pogadają ze swoim prawnikiem, bo pewnie jest to najszybsza i najprostsza droga, tak, jakby pewnie im doradzi tak naprawdę najszybciej tyle. My też uruchomiliśmy na przykład taki prosty jakiś tam test nis2.bitdefender.pl. Tam też mamy taki test, gdzie to nie jest porada prawna oczywiście, no ale wpisując poszczególne rzeczy, można sobie jakoś tam sprawdzić, czy się pod to podlega, czy nie. I chyba tak by tyle. No, kontakt z chyba prawnikiem to jest chyba pierwsza. On później pokieruje dalej oczywiście, bo prawnicy nie robią tych procedur. Mm-hmm. To są kwestie trochę bardziej technologiczne. Natomiast będzie wiedział, gdzie z tym... Gdzie
no
z tym
ale rzeczami. Jeśli współpracujemy ze szpitalami, z lotniskami, z tymi wszystkimi instytucjami bardzo ważnymi z punktu bezpieczeństwa jakiegokolwiek naszego...
Ale nie tylko, no też to, firmy to spożywcze na przykład. Spożywka też tam jest, tak? Albo firmy produkujące chemikalia, jakby, czy nie wiem, zakłady azotowe. Cała masa organizacji naprawdę. Więc jeżeli pracujemy dla nich, to tak. Więc jeżeli jesteśmy z tym szacunkiem, jakby małym zakładem kosmetycznym czy fryzjerskim, no to pewnie nie. Natomiast jeżeli ten nasz zakład fryzjerski obsługuje wszystkich członków zarządu jakiejś organizacji krytycznej, to tak.
No branża morska na pewno też, stocznie też,
tak,
wszyscy, którzy ze stoczniami kooperują.
Tak.
Ten katalog jest dosyć szeroki, ale tu się zgodzę, że pierwsza rzecz to taki, no nie chcę używać słowa audyt, bo to jest za dużo, ale sprawdzenie. Prawnicy no, mają tego świadomość, te przepisy są ustalone, więc zrobienie czegoś takiego to jest pierwszy krok. No, do tej pory bardzo mało w firm się wpisało, z tego co czytałem, około 200. Ale to chyba też jest tak, że część zostało
firm została z automatu wpisane.
Właśnie.
Tak.
Więc
tak,
jeżeli
tak.
weźmiemy pod uwagę to, że to jest 40 tysięcy firm, a na liście znalazło się liczba liczona w setkach, no to jest promil. Więc tutaj od tego trzeba zacząć, tym bardziej, że mamy no niedużo czasu, bo do 3 października
ja
chyba,
jeden słowo, bo mówimy o tych tam 3 milionach, mówiłeś o...
No w ogóle przedsiębiorstw.
Ja też prowadzę działalność gospodarczą, taką JDG. Jednym z moich klientów też jest port lotniczy w... Nieważne gdzie, gdzieś port lotniczy w Polsce. Ja tak samo podlegam pod tą ustawę o KSC, tak? Bo świadczę usługi dla tego portu lotniczego, który jest krytyczny, a jestem jednoosobowym człowiekiem, więc...
Tak, a
też
raczej
też można.
Nie? Tak, a raczej na początek nie będzie tak, że port lotniczy zwróci uwagę albo nakaże wpisać się na tę listę. To tak przynajmniej na początku nie będzie działać. Być może, że później tak, ale port lotniczy nie będzie za to odpowiadać, więc to my musimy wykazać inicjatywę.
Czyli z jednej strony my musimy wykazać inicjatywę i jest to, może się okazać, że będzie to dla nas pewnego rodzaju obowiązkiem, ale z drugiej strony, tak na zachętę, jeśli już mamy certyfikat NIS 2, da nam to jakąś przewagę konkurencyjną?
Nie, bo nie ma czegoś takiego jak certyfikat NIS 2. Znaczy to jest jakby zestaw, nawet
no,
nie zestaw.
Umownie
to są obszary, które tak, bo komunikując to, że spełniamy warunki ustawy o KSC, mamy możliwość pracy dla tych podmiotów krytycznych. Bo te podmioty krytyczne, jeżeli muszą spełniać warunki ustawy, no to ich poddostawcy też muszą to spełniać.
W sensie, że jesteśmy bardziej godną zaufania firmą.
Tak, tak. No ale nie ma czegoś jak certyfikat zgodności z...
Ale jest przewidziany audyt chyba tam w 2028,
jest,
tak?
Tak. No jeszcze nikt nie wie, jak to będzie
ale
wyglądało
Ale to tak
do
jak
końca,
powiedziałem,
nie?
że najprawdopodobniej no to albo wytypowane firmy będą to robiły, albo jakaś agenda państwowa, ale jest przewidziane, natomiast no na to mamy trochę czasu. Aczkolwiek no, ten pierwszy krok trzeba zrobić już w tej chwili.
No to jak słyszą Państwo, czasu jest naprawdę niewiele. Miesiąc dokładnie, do 3 października. Trzeba się wpisać, ale żeby się wpisać, to trzeba mieć świadomość, czy moja firma powinna tam być na tej liście. No i lepiej zatroszczyć się już w tej chwili, już dzisiaj nawet o to, żeby się dowiedzieć, czy spełniamy te wszystkie warunki, że powinniśmy być na tej liście, bo jak nie i coś się wydarzy złego, to kary będą naprawdę bardzo, bardzo bolesne. A przypomnijmy, że zarząd będzie odpowiadał nie informatyk, tylko właśnie zarząd będzie obarczony skutkami, więc to jest naprawdę ważna sprawa i trzeba o tym pomyśleć. No, trzeba było znacznie wcześniej, ale jeśli już dzisiaj o tym mówimy i przypominamy, to proszę się nad tym zastanowić, żeby nie mieć potem problemów. Zmieniamy temat do projektu nowelizacji regulującej najem krótkoterminowy. Wczoraj się okazało, wczoraj zapadła decyzja, że wrócą przepisy dotyczące uprawnień samorządów w sprawie najmu krótkoterminowego. Chodzi o przepisy, które uprawniają gminy, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe do zakazywania najmu krótkoterminowego. Nowe przepisy mają pomóc lepiej chronić spokój, bezpieczeństwo, porządek publiczny i jednocześnie zapewnić przedsiębiorcom oferującym najem na czas na dostosowanie się do nowych zasad. Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły podjąć uchwałę o zakazie świadczenia usług najmu krótkoterminowego w danej nieruchomości. Zmiany umożliwią samorządom tworzenie stref, w których najem krótkoterminowy będzie ograniczony albo nawet zakazany. To rewolucja, bo tuż przed decyzją jakiś czas temu rządu o przyjęciu propozycji ustawy te dokładnie przepisy wyleciały. No i po całej wielkiej dyskusji i wrzawie samorządów, wrzawie mieszkańców te przepisy wracają do projektu ustawy rządowej. Czy to będzie rewolucja?
Ja bym powiedział, że ciężki temat, bo ten kij jak zawsze ma dwa końce. No bo z jednej strony mamy przedsiębiorców, którzy kiedyś podjęli jakieś inwestycje, no i dzisiaj mają jakiś model biznesowy, często oparty po prostu o najem krótkoterminowy i tyle. Więc dla nich to na pewno będzie jakiś problem i to nie chodzi często o małe pieniądze. Z drugiej strony absolutnie rozumiem mieszkańców.
I też właścicieli mieszkań, nieruchomości, tak, żeby nie było.
Tak, absolutnie tak. Jakby to, dlatego mówię, ten kij ma dwa, jak nie jeszcze więcej końców. Natomiast tak, znaczy mam nadzieję, że to ograniczy że ograniczy to nadwyrężenie tego systemu, natomiast nie zminimalizuje całkowicie najmu krótkoterminowego. No ja też podróżując służbowo czasami korzystam z takiego najmu krótkoterminowego na dobę czy dwie, no ale tak, gdzieś tam wchodząc do budynku staram się podnosić walizkę, raczej jestem sam i jest cicho. Natomiast jeżeli ktoś ma taki najem krótkoterminowy i robi tam wieczory kawalerskie czy panieńskie, to rozumiem, że sąsiedzi się denerwują i mają do tego absolutnie prawo. Ja też nie czytałem tej ustawy tego dokładnie, więc nie wiem, jakie tam są obostrzenia. Nie mam tu jednoznacznego zdania. Czy na pewno trzeba to utemperować, pewnie jak
no
wszystko.
Natomiast nie było przepisów, które by to regulowały u nas.
Tak, to z całą pewnością.
Znaczy, to jest taki ruch, który nie jest tylko w Polsce. No, Hiszpania jest w tej chwili chyba w Europie liderem, który zwraca uwagę na to, tak delikatnie mówiąc, że najmy i krótkoterminowe i w ogóle dostępność mieszkań poprzez to, że jest sporo ludności napływowej.
Nie mówię o migrantach, mówię o ludziach. Bo jest za drogo.
Tak, bo jest za drogo, bo mieszkania w dobrych miejscach są finansowo niedostępne dla autochtonów. Natomiast u nas no, jeszcze dochodzi ten czynnik, że dostępność jest, ale w takich miejscowościach, nazwijmy to wypoczynkowych, a Trójmiasto też jest taką miejscowością, no, są całe kwartały przeznaczone na wynajem krótkoterminowy i pół biedy, jeżeli to jest po prostu osiedle, tak jak mamy tutaj w Brzeźnie całe osiedla, gdzie w zasadzie większość to są najmy takie krótkoterminowe czy lokale, które pseudomieszkalne, można powiedzieć, no bo tam nikt, albo nieliczni zamieszkują na stałe.
Tym nielicznym współczuję.
No tak, ale no oni też nie będą mieli na to wpływu, no bo nie wyobrażam sobie, żeby mniejszość mogła zdecydować będzie chciała większość. Natomiast no, są miejsca, gdzie rzeczywiście ten ruch jest nie tylko biznesowy, czyli rozłożony na cały rok, ale przede wszystkim właśnie taki wypoczynkowy, gdzie się przyjeżdża na weekend, na kilka dni. No i raczej nie przyjeżdża się w większości przypadków po to, żeby pójść do Muzeum Narodowego.
Tylko
się imprezuje, więc no, ja rozumiem poniekąd ludzi, którzy podnoszą, że to jest uciążliwe i niedobre dla mieszkańców. Natomiast no, tu się też zgodzę ponownie, że jest to ciężki temat, bo mówimy tutaj też o jakiejś takiej wolności przedsiębiorcy. No
bo i wolności właściciela mieszkań, który tam
tak
mieszka.
Jest,
to jest wolność kontra
tak, ale,
wolność.
No,
gdzie się zaczyna jedna, gdzie
tak
kończy
jest,
druga?
Ale gdzie się zaczyna granica dla jednego i dla drugiego? No, że teraz nagle, no, wyobraźmy sobie dom, gdzie jest x mieszkań i teraz część mieszkańców nie tutaj przedsiębiorca nie będzie prowadził swojego biznesu. No, są to takie rzeczy, które i teraz na jakich zasadach będzie się to odbywać? Czy wystarczy, że ci mieszkańcy się skrzykną i po prostu nie chcemy, bo chcemy mieć sąsiadów, których widujemy codziennie i mówimy im dzień dobry i się z nimi zżyliśmy?
Nie, bo chcemy mieć święty spokój i miejsce parkingowe własne, a nie, że przyjeżdża do jednego mieszkania 30
albo
osób
nam,
i
tak, albo nam
wszyscy samochodami.
Albo nam przeszkadza, że po klatce codziennie inna osoba chodzi. No i tutaj też kwestia, jak te rzeczy będą, jak te decyzje będą, czy inicjatywy będą w ogóle uruchamiane, decyzje będą podejmowane, bo to staram się też postawić w roli tego przedsiębiorcy, który, no, tak jak kolega wspomniał, ma jakiś model biznesowy i może być taki przypadek, gdzie to po prostu bardzo dobrze funkcjonuje, nie ma tam jakichś zakłóceń, bo jest to miejscowość, która, gdzie ten ruch jest bardziej biznesowy i on się rozkłada jakoś na cały rok, ale mimo to wspólnota mieszkaniowa czy zarządca podejmuje decyzję, że nie, teraz nie będziemy, albo gmina w ogóle sobie wprowadza taką
No, jeśli taką mamy zasadę. Dzielnice mieszkalne, w Gdańsku jest ich naprawdę sporo, które są też sypialniami, gdzie ludzie normalnie wracają po pracy i prowadzą życie i nagle to życie zostaje zaburzone w wakacje.
No ale, mamy też centrum miasta, ja nie wiem jak do końca wygląda w Gdańsku.
A centrum miasta się wyludnia.
No tak, no ale
to
mamy,
też nie jest dobre.
Ale Gdyni mamy na przykład sezon wakacyjny i nie wiem jak w Gdańsku, ale no w Gdyni baza noclegowa, jeżeli chodzi o hotele, jest raczej słaba, bym powiedział delikatnie rzecz ujmując, więc
jest
zastanawiam...
Słaba.
Jest słaba, bo tyle.
Jest słaba.
Więc zastanawiam się, gdzie ci wszyscy turyści w sezonie wakacyjnym, ale taką mamy miejscowość, tak, taki mamy klimat, gdzie oni w sezonie wakacyjnym będą spać? No nie będą spać na Wiślinie czy gdzieś na Babich Dołach, tylko generalnie przyjeżdżają do centrum. I gdzie ich położymy?
Bo to już mamy kilka takich rozwiązań. No, płatne strefy parkowania. Też z jednej strony no, można zrozumieć, że miasto nie chce, żeby wszyscy zjeżdżali samochodami, natomiast z drugiej strony wiele jest takich miejsc, które się wyludniają.
Rynki, wyludniają się z tego powodu, gminy, że nie idzie tam żyć normalnie
trochę, tak,
i tu
rzeczywiście
się koło zamyka.
No tak, ale jeżeli ktoś ma przyjechać samochodem, zostawić go kilka kilometrów od Śródmieścia i później się przejść, albo mówi się, że teraz nie będziecie tam wjeżdżać, ale nie robi się jakiegoś systemowego rozwiązania, czyli jakichś hubów, jakiejś dostępności. Dlatego to później będziemy mieli taką sytuację, jak mamy z rynkami w wielu małych miejscowościach, gdzie gminy dostały unijne pieniądze, ładnie wyremontowały rynek, zrobiły tam betonozę, wynajęły lokale bankom i teraz jest problem, bo te rynki wymarły. A jeszcze wprowadziły zasadę, czy przepis, że do 20 można tylko mieć ludzi w ogródkach, a po 20 już nie. Bo taką sytuację mieliśmy w Gdańsku. Przecież nie dalej jak kilkanaście lat temu Gdańsk był, mówię tutaj o ścisłym Śródmieściu, był wymarły. Bo do 20 można było siedzieć w ogródku, a po 20 już nie. I długa czy okoliczne ulice zamierały, bo tam są starsi mieszkańcy, którzy sobie nie życzą. No i to też trzeba wypośrodkować. No jeżeli godzę się, albo mieszkam w Śródmieściu, albo godzę się, kupując mieszkanie, że tam będzie jakiś ruch, że ja też jestem z Gdyni, no i godzę się na to, że Gdynia jest miejscem, gdzie wszyscy przyjeżdżają na wakacje. No i nie mogę mieć pretensji do turystów, że oni się tam pojawiają i przez to ja mam, nie wiem, więcej osób na bulwarze, no i nie tak, mogę sobie wygodnie biegać.
Gdyby problem dotyczył tylko właśnie takich ściśle turystycznych miejsc, to myślę, że nie byłoby aż takiego problemu, ale on już naprawdę dotyczy też innych dzielnic i tutaj zaczyna pojawiać się kłopot. Ja tylko mam nadzieję, że ta ustawa, jeśli zostanie przegłosowana w Sejmie, Senacie, jeśli podpisze ją prezydent, po prostu część tych mieszkań pójdzie na najem długoterminowy, bo on jest bardzo potrzebny. Jeśli chcemy, żeby młodzi ludzie zakładali rodziny, żeby studenci mieli gdzie mieszkać, to będzie jak najbardziej pozytywne. I zmieni się rynek najmu krótkoterminowego. Być może zaczną powstawać rzeczywiście całe dzielnice z budynkami tylko dla najmu krótkoterminowego. Jeszcze mamy z drugiej strony pretensje hoteli, pensjonatów, że to im też odbierało klientów, akurat jeśli chodzi o poziom nasycenia w Gdańsku, bo Gdyni nie znam. Przyznam się szczerze, że też nie znam, nie sprawdzałam. Sprawdzę na następny raz. Natomiast w Gdańsku tych miejsc noclegowych cały czas przybywa i jest ich sporo. No zobaczymy. Więcej nie porozmawiamy, bo czas nam się już skończył. Bardzo dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Rafał Dadej, prezes Ramoco Consultants, Mikołaj Lipiński, członek zarządu Bit Defender Polska. Audycję realizował Artur Seruga, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Ludzie i pieniądze.